Tomasz Olszewski, dzień dobry, w studiu Katarzyna Bellingham, dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
No wreszcie popadało.
No naprawdę. Ile osób wczoraj marudziło, że pada, że nie mogą zrobić tego czy tamtego,
ja,
a mi było
nie.
Tak głupio mówić, ale ja się cieszę. Padało również i u nas, bo chociaż akurat wczoraj byłam w Sopocie, więc wiem, że u was również padało, ale to jest naprawdę rzadkość, żeby w naszym ogrodzie padało, bo zazwyczaj pada dookoła, pada u koleżanki, u sąsiadki, a u nas nie, także ja jestem bardzo, bardzo szczęśliwa.
A nie było przymrozka w nocy z piątku na sobotę, bo kiedy ja wstawałem, to było 3,5 stopnia w Sopocie, o bardzo bladym świtem.
Było bardzo zimno, to jest kolejna anomalia, bo wszystkie te biedne rośliny, które powinny mieć cieplutko, no podobno było 5 stopni w nocy, co też nie jest żadnym szałem. Tak jak pamiętamy, pomidory nie lubią mieć poniżej 8 stopni przy wzroście, także jeżeli Państwo macie pomidory na zewnątrz, to możecie zaobserwować jakieś zmiany w kolorze liści, czy po prostu przyglądać się tym pomidorkom, czy nie jest im źle.
Dzisiaj ma być o wodzie.
No o wodzie, tak. To jest taki temat dla nas ważny, dla ogrodników, a szczególnie w takich czasach, kiedy faktycznie ten klimat jest bardzo taki nieprzewidywalny i nie oszukujmy się, nie będzie tak jak kiedyś, że zawsze było tak, a zawsze było inaczej i można było czegoś się, że tak powiem, spodziewać, że na pewno spadnie. Ostatnio ktoś mi powiedział, a szkoda, że nie pada w nocy, a jest ładnie w dzień. No tak naprawdę to tak powinno być, ale to już ja nie pamiętam. Jak ja jestem tutaj ogrodnikiem w Polsce od 5 czy 6 lat po powrocie z Anglii, to nie pamiętam jednego normalnego roku. Także musimy się przygotować na różne opcje, że tak powiem, podlewania. Nie są to drogie opcje, dlatego, bo niekoniecznie trzeba zaraz iść do firmy nawadniającej, która z Państwa skasuje duże pieniążki. Jeżeli Państwo sami zajmujecie się swoim ogrodem i macie troszkę pojęcia, co z czym się je, że tak powiem, to możecie spokojnie sami sobie taki systemik zainstalować.
Ale nie taki systemik, jak widziałem w internecie, takie cwane pomysły, gdzie gość przywiązał słynną srebrną taśmą, która też służy do uszczelniania statków kosmicznych w kosmosie.
No, na pewno w każdym sklepie
butelkę
jest.
PET przywiązał na końcu szlaucha, porobił dziurki w tej butelce PET i taki system nawadniający, zraszacz taki, który przerzuca się z jednej części ogrodu na drugą.
To znaczy, no, ma pewno super, tylko że ile on musi przy tym pracy swojej własnej, prawda, włożyć. Chodzi o to, żeby nie tylko zaoszczędzić pieniążki na rachunkach wody, ale również troszkę zaoszczędzić na pracy, dlatego, bo większość z Państwa pracuje, że tak powiem, w normalnym miejscu i później jako hobby uprawia swój ogródek, więc no, kto ma czas 300
tysięcy osób nie będzie pracowało, bo podobno przejdzie na emeryturę wcześniejszą, więc będzie miał czas zająć się wyłącznie
ogrodem. No to będzie więcej osób do podlewania, dobrze, ale w każdym razie dla naszej planety, dla ekologii na pewno jest lepszy system nawadniający, a nie my stojący z wężem podlewający z góry, że tak powiem, bo wtedy bardzo duża część wody po prostu ginie, tak? Na wietrze rozpryskuje się. To jest niestety troszeczkę tak również jak podobnie jak ze zmywarkami. Może to jest jakaś różnica pokoleniowa, chociaż na pewno nie sprawdza się to w 100%, ale dużo osób starszych się sprzeciwia właśnie zakładaniom tych systemów nawadnień i też zmywarkom. A wiadomo, że w takiej zmywarce naczyń, do której się wkłada przez cały dzień włącza się powiedzmy na noc, o ile mniej też się wody zużywa. Więc czasami musimy pomyśleć o tych pokoleniach, które przyjdą później i może im troszkę pomóc, bo na pewno im będzie jeszcze trudniej, jeżeli chodzi o pogodę i ogrodnictwo. Dlatego, tak jak mówię, taki system najtańszy i najbardziej później efektywny i ekonomiczny to jest właśnie system tych takich węży czarnych rozłożonych na rabatach, gdzie co albo 50 centymetrów, albo co 30 centymetrów są dziureczki i powolutku te kropelki sobie wychodzą z tych czarnych lub czasami brązowych linii. Linia kroplująca to się nazywa. Można kupić właściwie w każdym takim większym, czy sklepie ogrodniczym, czy w jakimś takim markecie budowlano-ogrodniczym, ale ja zawsze Państwu sugeruję, żeby jednak zobaczyć, zorientować się na internecie, gdzie jest jakiś sklep specjalistyczny, który się właśnie tym zajmuje, że sprzedaje nawadnienie. Jest taki sklep u nas w Gdańsku na ulicy Kartuskiej, to trzeba sobie pogooglować, poszukać i znajdziecie Państwo. I naprawdę powiedzmy, że można kupić co około 1,50 zł, 2 zł za metr bieżący takiej linii kroplującej. Naprawdę taka rolka 100-metrowa to bardzo, bardzo dużo Państwu tej powierzchni przykryje. I taką linię kroplującą polecam wszystkim, którzy mają z Państwa uprawy wieloletnie, czyli byliny, krzewy, drzewka, również owocowe krzewy, A tam, gdzie musicie co jakiś czas podnosić, no to na warzywniku, no to pewnie jakieś niskie spryskiwacze. Tylko pamiętajmy, że spryskiwacze, jeżeli będą uderzać o liście roślin, no to też to ona nic, to nie ma sensu. Jak się tylko da, to linię kropulującą. I najlepiej jeszcze na górze tą linię kropulującą przykryć jakimś, jakąś ściółką, żeby ta woda w ogóle nie parowała.
A to można zrobić jeszcze teraz?
Jak najbardziej. My cały czas robimy. My jak tylko teraz na przykład kolejną część, porcję naszego ogrodu obsadzamy i czasami są to obsadzenia wieloletnie. Na przykład teraz w zeszłym tygodniu posadziliśmy nasz ogród angielski i już jutro rurki od razu są rozkładane na tym ogrodzie angielskim. I nawet tego nie trzeba podłączać do żadnych drogich sterowników, bo tak naprawdę, jeżeli chodzi o podlewanie, to te sterowniki są najdroższe, bo tam jest i komputerek, więc można sobie nastawić, że ja wyjeżdżam na całe lato i niech codziennie mi się podlewa przez ileś tam czasu. No, bez przesady. Wystarczy kupić kawałek węża normalnego, ogrodowego, podłączyć do jednej końcówki tego nawadniania. Drugą końcówkę wkładamy sobie do kraniku, który wychodzi albo z tyłu domu, albo gdzieś w ogrodzie. Kiedy chcemy, odkręcamy na kilka godzin i podlewamy. Można również kupić takie nieduże czasowniki, jak to czasomierze powiedzmy, tak, które są które mają wbudowaną taką sprężynę. No to jest podobne troszeczkę jak takie małe, mamy zegary w kuchni i jak robimy jajko, to nastawiam sobie na 3 minutki. Tam można nastawić na 2 godziny, więc to jest super sprawa, bo 2 godziny to jest taka to jest taki optymalny czas do podlewania ogrodu właśnie taką linią kroplującą. Trzeba podlewać rzadziej, ale na dłużej, że tak powiem. Także taki sterownik widziałam w różnych sklepach ogrodniczych. No nie sterownik, właściwie to jest taki sprężynowiec sterownik, bardzo prosty, za 30 coś złotych. Także naprawdę to nie jest trudne. Nie potrzebujemy żadnych komputerów, fachowców. Troszkę trzeba po prostu samemu pomyśleć i sobie założyć taki system.
Ktoś z naszych słuchaczy pisze, ogród 1000 metrów, krzaki, trawa, całość, koszt 3,5 tysiąca złotych, amerykański Hunter. Sam zrobiłem, jestem dumny, wyceniali na 10 tysięcy i kupowałem wszystko w internecie. Czyli jedna trzecia.
Można, tak, można. A to jak zobaczcie Państwo, jaki to jest duży ogród i jakie to będą potem oszczędności, bo naprawdę te rachunki za wodę, jeżeli są spryskiwacze włączone, to są straszne. A również Pan teraz może sobie spokojnie siedzieć na hamaczku z ginem, tonikiem, prawda, w szklaneczce popijać spokojnie, a ogród się sam podlewa. To jest naprawdę fajna rzecz i niestety teraz, jeżeli chodzi o tą pogodę, to jest konieczność.
Pani Małgorzata pisze, witam w Niestępowie, było w nocy 6 stopni, ale na szczęście pomidor koktajlowy nie ucierpiał i mamy tutaj zdjęcie dorodnego, nieucierpiałego pomidora, który stoi w towarzystwie jakiegoś ładnego okazu róży w doniczce, na takim jednym pniu ta róża jest i u góry taki bukiet piękny z doniczki wróci.
Tak, to dobrze. W ogóle ogólnie te koktajlowe są bardziej odporne na wszystko, ale gdyby się zmieniał kolor liści od spodu blaszki na przykład na niebieski, siny, to też będzie jakiś niedobór, więc proszę obserwować, bo to się może zdarzyć niekoniecznie dzisiaj, ale na przykład za 3 dni.
On ma tutaj taki ładny kąteczek, w samym kącie stoi ten pomidor. Nie poszedł do kąta zakara, ale widać, jest osłonięty od wiatru, ładnie
ma tam dobrze, tak.
Grzeje mu. 603-06-06-06, za chwilę wracamy. Powracamy z Katarzyną Bellingham w Radiu Gdańsk. Pan Łukasz pisze, czy coś takiego do ogrodu, czyli ten system kropelkowy, jak rozumiem, kropelkujący, kroplujący, gdzie jest tylko trawnik, a ogrodzik ma około 86 metrów kwadratowych?
To znaczy na trawnik, jeżeli już jest trawnik, to już nie da się niestety takiego systemu kropelkowego, chyba że no, zresztą tak naprawdę żadnego systemu, że tak powiem, wmontowanego w trawnik się nie da zrobić bez jakiegokolwiek przekopywania tego trawnika.
Takie mu wyciąć, takie
dokładnie. Jest, tak, drodzy Państwo, ja zapomniałam powiedzieć, to jest bardzo ważne, dziękuję Panie Łukaszu, jest system nawadniający, kroplujący, pod trawnik.
Tak jak ogrzewanie podłogowe, prawda?
Tak jest, dokładnie. I my też takie coś rozkładamy bardzo często klientom, tylko pamiętajmy, że później te rurki się kładzie dosyć płytko. Ale tak z taką samą częstotliwością, jak one się oczywiście zawijają, tak jak na rabatach, tylko że to jest troszeczkę bardziej mocny jest, tak? Twardsze są te rurki. Także jeżeli Państwo pójdziecie do sklepu, to powiedzcie, że to jest właśnie system pod trawnik, tak? On będzie troszeczkę może droższy od tego, który ma cieńszą rurkę, ale jak najbardziej nadaje się i wtedy tylko trzeba wyciąć takie delikatne rowki i to zanurzyć w tych rowkach i potem tą trawę albo z powrotem włożyć, albo zasiać, ale pamiętajmy, że wtedy nie możemy za bardzo tam wbijać nic do tego trawnika.
Bo jak wbijemy widły, to będziemy mieli dodatkowy system kroplujący, fontanny.
Tak, wyjmiemy widły z naszym systemem, ale to się stosuje i to jest bardzo fajne.
Tutaj nasz słuchacz pisze, witam, zbudowałem kiedyś dla znajomego system do nawadniania. Z sterowany zwykłymi zegarami czasowymi. Jako elektrozaworów użyłem starych spralek automatycznych wyciągniętych na złomowcu. Działa już do dzisiaj 6 lat.
Fantastycznie.
To jest
coś złota rączka, tak, bardzo fajnie. No i to się liczy, pomysłowość.
Pan Tadeusz pyta, czy można po skoszeniu trawnika podlać wodą wprost z hydrantu i w jakim czasie, czy nie zaszkodzi?
Trawnik?
Po skoszeniu.
Można, jeżeli nie robimy jakiegoś strasznego skalpelowania, no to nie ma żadnego problemu. To nie powinno w ogóle przeszkadzać trawnikowi. Pamiętajmy, żeby nie kosić trawników zbyt nisko, tak? Bo wtedy jak za bardzo nisko je kosimy, to możemy troszkę je w niektórych miejscach uszkodzić. Jeżeli mamy jakąś górkę, nawet maleńką, czy nawet jakąś dziurkę, to koło gdzieś wejdzie i coś się skaleczy. Ale nie widzę żadnego przeciwwskazania, żeby podlewać trawniki po skoszeniu. Tylko z hydrantu, no to troszeczkę, żeby ta woda tak delikatniej niż tak z hydrantu. Bo ja rozumiem, że to z węża, tak? O to chodzi.
Ja też tak rozumiem. Nie taki hydrant, że jak przyjeżdża straż pożarna, odkręca i ten strumień może przewrócić ciężarówkę.
Tak, proszę nie używać węży dla straży pożarnej, tylko ogrodniczych i wszystko będzie dobrze.
Pani Gosia pisze, witam, u mnie nawadnianiem truskawek zajmuje się kotek, uwielbia siusiać między krzaczkami. Nie wiem, co to ten temat truskawki są.
No jeżeli truskawkom to nie przeszkadza, to oczywiście nie ma problemu, ale nie widzę możliwości, żeby kotek aż tyle siusiał, ile będzie czasami potrzebny truskawką, szczególnie, że naprawdę, naprawdę jest sucho. Nawet po tym deszczu, drodzy państwo, nie dajcie się oszukać. Tak naprawdę idźcie sobie do ogrodu, wbijcie szpadel i zobaczcie, ile tej warstwy ziemi jest faktycznie nawodnionej.
Tutaj kolejny, pan Tomek, nieustraszony łowca, hodowca papryk.
Łowca też może
łowca
być.
Napisał, serwus, wyślę tylko jedno zdjęcie. Serwus. Dzieci papryk moich i pani Kasi pędzą jak szalone. Największe owoce mają po 15 mm. Pozdrawia plantator Tomasz i są tutaj skrzynki, w których rosną papryki pana Tomasza.
Super. I to jest piękne, mieć takie hobby właśnie, a nie jakieś nie wiadomo co, tylko właśnie ogród.
To właśnie w sprawie ogrodu hobby, no i problemów. Pani Terenia. Dzień dobry, pani Kasiu. Co robić? Moje róże zaatakowała bruzdownica pędkowa. Jezus. Wżera się we wszystkie młode pędy. Czy muszę pożegnać się już z kwiatami? Pozdrawiam się, pani Terenia. Bruzdownica pędkowa.
O, jak ja lubię tych draniów.
Różożerców.
Tak. To znaczy tak... Ja osobiście powiem tak, ja rozmawiałam dzisiaj rano bardzo długo z moim mężem na temat szkodników, bo tutaj też przygotowałam odpowiedź dla jednej pani, która znowu ma problem ze szczypiorkiem i właściwie z podobnym szkodnikiem, podobnie się zachowującym. I co tu powiedzieć? No oczywiście, jeżeli już jest róża zaatakowana, to można, bo to jest w pędach, ja rozumiem, tak? To jest, on się nazywa...
Bruzdownica pędkowa.
Pędkowa, bo powiem szczerze, że nie...
Wżera się we wszystkie młode pędy.
No właśnie, wszystkie młode pędy. No faktycznie, jak pędy, to jest jedyne... Jeżeli pani chce zatrzymać tą roślinę, to albo może jest jakiś okropny oprysk chemiczny, albo przyciąć po prostu pędy u samej nasady, bo one odbiją, róże odbijają. Przyciąć pędy u samej nasady, powiedzmy jakieś, 5 centymetrów nad ziemią i te na dole, które są na samym dole pędu, te pędy, które tam są uśpione, one się obudzą i one odrosną, bo róże to też nie są takie łatwe do zabicia. Ale najważniejsze jest przy tych właśnie robakach, które wchodzą nam w pędy, w liście, robią szkody w ten sposób. Przede wszystkim po tym, jak w zeszłym roku jakieś liście opadną i to tak samo, jeżeli chodzi o uprawy roślin ozdobnych, ale też roślin w warzywniku. Jeżeli jakieś liście odpadną, to nie zostawiajmy na tego na przykład na rabacie. Posprzątajmy po sobie, bo większość szkodników i między innymi prawdopodobnie też ten szkodnik mieszka sobie właśnie w tych odpadkach po roślinach. To jest ich żywiciel nawet przez zimę. Nie wiem, czy zdajecie sobie państwo sprawę, ale na przykład zaraza ziemniaczana wspaniale zimuje w Polsce. Jedyne co, ona potrzebuje kawałeczek ziemniaczka i ona sobie przez zimę może spokojnie wcinać tego ziemniaczka, się żywić, żeby na wiosnę znowu wyjść i zaatakować. Dlatego niestety i w warzywniku, i w ogrodzie ozdobnym, również na pod różami, ważne jest jednak usuwanie tych chorych, szczególnie chorych liści pędów. Także to jest przede wszystkim pierwsza sprawa i tak jak mówiłam, rozmawiałam z Andrzejem dzisiaj rano na ten temat i też on powiedział, pierwsza rzecz to jest to, żeby utrzymywać tą roślinę przede wszystkim zdrową, bo to się rzadko zdarza, żeby roślinę, która jest naprawdę zdrowa, mógł zabić jakiś szkodnik. No ale to też się zdarza. Jeżeli nie ma szansy na uratowanie, to oczywiście od nowa trzeba ją, że tak powiem, zasadzić. No trudno, jakiś nowy okaz. Albo to opryskać, no bo na pewno są opryski na tego szkodnika. Ale pamiętajmy, że jeżeli państwo też macie podobny problem. Jeżeli zaczniecie w ten sposób uprawiać ogród, to wtedy już z tego raczej nigdy nie zrezygnujecie, tak? Wejdziecie w takie błędne koło. Moim zdaniem trzeba by było tą różę przyciąć nad ziemią, poczekać, aż się rozkrzewi, rozgałęzi od samego dołu. Zobaczymy, czy może będzie lepiej, ale oczyścić wszystkie stare pędy zeszłego roku, stare liście, żeby było czyściutko, wyściółkować obornikiem dookoła. Może ta róża też się w ten sposób wzmocni i pamiętać o tym, żeby dbać, żeby ziemia była żywa, żeby był w niej kompost, żeby był w niej humus, żeby były mikroorganizmy, grzyby. To wszystko jest potrzebne. Wzmocnić.
To jeszcze a propos właśnie ściółkowania i pomidorków, których musimy się przyglądać, jak tam liście. Pan Adam pyta. Dzień dobry. Czym wyściółkować pomidory w szklarni, tak aby można je było podlewać konewką?
Czym wyściółkować pomidory? No na przykład słomą.
Słomą.
Znaczy właściwie no słomą, kompostem swoim własnym, kompostem no szadułek to nie, bo oni mówią, że do warzyw tego nie można dawać, obornikiem przekompostowanym, jak najbardziej, spokojnie.
A jak podlewać, jak często podlewać storczyki?
Jeżeli pan chce, bo pan pewnie myśli o agrowłókninie, bo przez agrowłókninę by nie przesiąkła woda, no to wtedy można zrobić taką sporą dziurę, żeby w tym miejscu, gdzie ten pomidor jest, żeby tam też z tej konewki można było podlać. Ale naprawdę polecam słomę. I to można do rolnika podjechać, pojechać na wieś sobie w weekend, podjechać
i
do
taką
rolnika
kostkę.
I taką kostkę kupić za kilka złotych to kosztuje dosłownie.
No i storczyki. Tak się zastanawiałem, co tak długo nie ma nic na temat storczyków, bo przecież to są jedne z ulubionych kwiatów Polaków. Jak często podlewać storczyki? Pyta nasza słuchaczka.
O storczyka to powinniśmy, pani Tomasz, napisać książkę, bo my mamy tyle już ciekawych informacji, wiadomości. Więc jeżeli chodzi o storczyki, to ja proponuję pani, żeby, bo to pani pisze, prawda?
Dobrze pani mówię. Krystyna.
Pani Krystyno, żeby jednak zrobić im tak zwaną, no taką wannę, tak? Czy zamaczać generalnie je. Storczyki, które kupuje się w sklepach, w doniczkach, mają, zauważcie państwo, nienormalne takie podłoże, tylko mają korę tak jakby. Dlatego, bo storczyki bardzo często w naturze rosną w drzewach, w korze, dokładnie. Więc ta kora, no tak podlewając od góry, ta woda to się często przelewa, prawda? Ta kora jest ciężka do takiego szybkiego nasączenia, wchłonięcia wody. Ona musi sobie postać w wodzie, żeby ją pobrać w swoim własnym czasie, żeby się jej opić porządnie. Także proponuję wziąć miskę, do której wleje pani wodę, najlepiej odstałą. Tutaj nasi słuchacze bardzo słusznie sugerują, na przykład woda z akwarium, prawda? To bardzo fajnie wychodzi. No a może pani akurat nie ma akwarium, nie ma problemu, ale warto raz w tygodniu.
Tylko bez rybek.
Bez rybek, tak. Warto raz w tygodniu robić taką kąpiłkę swojej orchidei i do tego na przykład dodawać nawozu potasowego. Tak? Jeżeli pani tak zrobi, stawić na 15 minut, niech sobie postoi, niech się napije, ile potrzebuje, potem wyjąć, niech sobie też się odsączy, ta woda, która jest niepotrzebna, niech wycieknie i wtedy do osłonki czy na podstawkę, na parapet i wtedy będzie po prostu full wypas.
To krótka przerwa, po której za chwilę wracamy. Katarzyna Bellingham i teraz mamy tak. Pani Ania, dzień dobry. Wczoraj po południu podczas ulewy biegałam boso po ogrodzie i podlewałam gnojówką. Dziś mam katar. Pozdrawiam.
To super.
Katar leczony
to mi się
trwa tydzień, nieleczony 7 dni, jak wiadomo. Także przejdzie pani Aniu.
Ale to zdrowo, na pewno.
To jest wspaniała sprawa, bieganie boso po ogrodzie.
Ja tutaj może szybciutko się jeszcze wbiję, dlatego, bo tutaj wcześniej mówiliśmy przy okazji tej bruzdownicy pędówki, mówiliśmy ogólnie, prawda, o różnych szkodnikach i ogólnie jakie są sposobne te szkodniki. No, jeżeli państwo wbijecie swojego szkodnika, jeżeli go już rozpoznacie, wbijecie, że tak powiem, w komputer, czy zobaczycie w encyklopedii, to niestety no, pierwsza rzecz, jaka wychodzi, to faktycznie oprysk, podlewanie tym, tamtym, a jednak, tak jak mówię, nie ma w ogóle sensu się bawić w takie rzeczy, bo to nas może za daleko wciągnąć i potem z tego nie wybrniemy, a takie ekologiczne, naturalne sposoby walki z takim czymś, to jest właśnie pozbywanie się tych pędów chorych i nie tylko jeżeli chodzi o szkodniki, ale również o choroby. Niedługo pewnie zaczną się pojawiać na różach czarne plamy. No, może państwo macie ciemierniki, na których macie również czarną plamistość, bo to ta choroba grzybowa atakuje również ciemierniki. To jest taka grupa akurat roślin, która jest bardzo podatna. To wtedy te chore pędy, czy ze szkodnikami, czy z chorobami grzybowymi usuwamy. Po prostu cały czas trzeba kontrolować i usuwamy. Jak się pierwsze pokazują oznaki, szczególnie w tych szkodnikach, to zaraz usuwamy je i wyrzucamy. Oczywiście nie na kompostowni, tylko do śmieci zmieszanych lub na ognisko. Jeżeli chodzi o o szczypiorek, bo tutaj właśnie dostałam takie zapytanie od pani Zyty, która słucha naszego programu. Pozdrawiamy panią bardzo, bardzo serdecznie. I pani Zyta, może państwo też coś takiego u siebie w ogrodzie macie. Pani Zyta pisze tak. Piórka szczypiorku podziurkowane, jakby przeszyte maszyną do szycia na długości kilku centymetrów. Babcia mówi, że to wynik uszkodzenia przez szkodnika, którego nazwała szwacz. No, pani Zyta nie mogła nic znaleźć na temat szwacza, bo to prawdopodobnie jest jakaś taka nazwa, która może nie jest oficjalna, więc tego nie było ani na internecie, ani nigdzie. Ja też powiem szczerze, że tak myślałam, żeśmy też analizowali z Andrzej, co to mógłby być za szkodnik. Szkodnik, który jest jednym z głównych problemów, jeżeli chodzi w ogóle o rośliny takie z tej grupy cebulowych, czyli cebula i szczypiorek i por, to wszystko, co ma taki mocny zapach i czosnek również, to jest wgryzka szczypiorka. Może chodzi o to. Wprawdzie wgryzka szczypiorka, właśnie ona też działa w podobny sposób tutaj jak ta bruzdownica. One wchodzą w pęd albo w liście. No akurat tutaj, jeżeli chodzi o szczypiorek, to pęd i liście, to można powiedzieć to samo. Tak dla normalnego człowieka, że tak powiem. Już nie będziemy mówić, co jest jaką częścią rośliny, jeżeli chodzi o cebulowe, bo to jest trochę bardziej skomplikowane. Ale ona właśnie wchodzi i bruzduje w środku tego liścia, tak jakby. Także tylko widać, że się przemieszcza w środku, ale tak fizycznie od góry jej nie można, powiedzmy, palcem dotknąć. Tylko można by było ścisnąć i ona gdzieś tam w środku się zgniecie, prawda? Ale to teoretycznie może nie zrobiłoby takich dziur, jakby ktoś przeszył maszyną do szycia, ale widziałam okazy szczypioru, które właśnie nawet po tej wgryzce szczypiorce, cudne są te nazwy, uwielbiam je po prostu, są takie słodkie, szkoda, że szkodniki takie niesłodkie, też są właśnie dziurki, może w miejscach, gdzie ona wychodzi, może w miejscach, gdzie ona wchodzi, są te dziurki i faktycznie wygląda jak ściek maszyny.
Daje sygnały koleżankom, gryzką, szczypiorką.
Wystaje przez okno.
Chodźcie, zapraszam, garden party.
Garden party. I ona, to też faktycznie wygląda, jakby się szyło na maszynie, to jest jakiś ściek. Więc proszę sobie tego szkodnika wgryzka szczypiorka, nie wgryzek szczypiorek, tylko wgryzka szczypiorka, to jest najwyraźniej żeńska odmiana, sprawdzić. Oczywiście uprawy ekologiczne tylko i wyłącznie, jeżeli chodzi o to, bo jeżeli chodzi o pryskanie, to tak jak zawsze mówię, jeżeli państwo będziecie pryskać swoje warzywa lub nawozić nawozami sztucznymi, mineralnymi, to wtedy jest o wiele łatwiej udać się do lokalnego sklepu i kupić sobie, jakie tylko warzywa pragniemy, tak? Jeżeli uprawiacie sami dla siebie w ogródku, to używanie nawozów sztucznych i oprysków oczywiście nie jest mądre. Więc jeżeli chodzi o te uprawy ekologiczne z tymi szkodnikami, takimi jak wgryzka szczypiorka, to bardzo to jest ważne, to co mówiłam również przy róży. Zbieramy zeszłoroczne plony, stosujemy płodozmian, to jest bardzo, bardzo ważne, bo te szkodniki bardzo często zostają w tym samym miejscu. Nie tylko szkodniki, również choroby. Dlatego one muszą wędrować. Minimum 3 polowe, że tak powiem. Tak? Także co 3 lata jest dopiero ta zmiana. Także to jest bardzo, bardzo ważne, żeby mieć jakąś taką czystość w tym ogrodzie warzywnym.
Pani Katarzyna, która się bardzo martwiła o swoją wisterię i pytała, czy odbije, czy odrośnie, napisała: wisteria przemarznięta odbiła jednak. Tak, czekam, aż się puści na kratki, jest zdjęcie, dorodna.
Tak, tak, bardzo się cieszę, przesyłam pozdrowienia i dla pani, i dla wisterii, bo one odbiją. Wisterię też nie tak łatwo zabić.
Tutaj jest pytanie, bo teraz tak pięknie kwitną bzy, to znaczy w zasadzie już niektóre przekwitają bzy, ale kiedy kupić bez i na co zwrócić uwagę przy zakupie? Czyli kiedy kupić,
najlepiej
kiedy sadzić?
Najlepiej kupić bez teraz.
Teraz?
No bo wiemy, jak wygląda. Prawda?
Wiemy, to prawda.
I jeżeli chodzi o bez, to jest taki show, prawda, jak on kwitnie, potem niestety tego bzu, no, tam nic z niego nie ma, tak prawdę mówiąc. Ani owoców za bardzo, ani ładnego pokroju, ani liści
nieprzebarwiających się na jesień. Liście są dobre na nos pod okulary, żeby sobie nie popalić nosa podczas
pracy
ogrodowej.
Dobrze, no to chociaż jedna zaleta, ale jednak bzy oczywiście są przez nas wszystkich kochane, to są majowe, na Dzień Matki bukiety się dawało zawsze i tak ma być i będzie. Oczywiście ja polecam zawsze kupować i bez, i właśnie wisterię, o której przed chwileczką mówiliśmy, w stanie rozkwitu, żeby zobaczyć, jak pięknie wyglądają, bo tych odmian jest naprawdę bardzo dużo i są pełne, i są pojedyncze. Oczywiście różne kolory. Także polecam teraz przejście po szkółkach i teraz sobie wybrać bez i teraz posadzić. Tylko pamiętajmy, że teraz jest dosyć sucho, pogoda jest kiepska, czasami może być znowu upał, mogą być upały znowu niedługo, więc jeżeli będziecie państwo sadzić tą roślinę z doniczki...
Bardzo dużo wody.
Tak, jeżeli będziecie państwo sadzić roślinę z doniczki, to porządnie przygotujmy najpierw glebę, dodajmy do niej jakiegoś obornika przekompostowanego, kompostu swojego własnego, albo chociażby torfu odkwaszanego z worka. Dodajmy po prostu jakiegoś jakiejś próchnicy, dodajmy garść lub dwie garści obornika granulowanego, którego można kupić już naprawdę w każdym sklepie, także nie ma, że boli, że nie można tego nigdzie dostać. Przydałoby się garść mączki rogowej. Jeszcze w wielu sklepach pod tytułem Ly są one. Jeszcze można kupić. Warto taki worek zawsze sobie kupić i trzymać, bo on się nie zepsuje. To nie jest jakiś nawóz sztuczny, to jest nawóz naturalny, on się nie zepsuje.
Czyli w garażu, piwnicy w garażu, możemy go trzymać latami.
Jak najbardziej. I wtedy tą dziurkę i tą glebę istniejącą właśnie wymieszać z tym wszystkim, zrobić dziurę, wsadzić roślinkę, której koniecznie trzeba rozczapierzyć korzonki, tak? Przed posadzeniem nie robimy, wyjmujemy z donicy, wsadzamy do ziemi. Zawsze patrzymy na bryłę korzeniową. I jeżeli ona jest troszeczkę gęsta, troszkę przerośnięta, bierzemy palcami, widelcem, to rozczapierzamy na maksa. Czasami nawet musimy to rozciąć, ale takie rozcięcie i skaleczenie korzenia to będzie lepsze wyjście niż pozostawienie takiej tej bryły zbitej, która już nigdy nie będzie mogła tak naprawdę się porządnie zakorzenić. Sadzimy dosłownie pół centymetra poniżej tego miejsca, gdzie była, jak ona rosła w tej doniczce w szkółce, żeby tylko przykryć normalną już glebą w naszym ogrodzie to podłoże ze szkółki, dlatego, bo jeżeli zostawimy to podłoże ze szkółki wystające z gleby, no nie oszukujmy się, ona będzie zawsze przesychała ta roślina, dlatego, bo to podłoże jest zazwyczaj na bazie torfu, a torf może bardzo, bardzo wysnąć. Także troszeczkę to przykryjmy, żeby nie było tego mostku przesuszającego się. I oczywiście pamiętajmy, drodzy Państwo, dwie zasady złote, najważniejsze na świecie. Przede wszystkim podlewamy, zanim zakopiemy. Tak? Ja sobie wyobrażam, że taki bez będzie w donicy minimum 3 do 5 litrów, tak? Ja myślę, bo to już będzie krzew kwitnący. Więc na taką donicę 3 do 5 litrów, która już jest, na taką bryłę korzenią, która już jest w glebie, ja bym poświęciła od pół do całego wiadra wody. I wtedy ta woda niech sobie spokojnie sama spłynie i wtedy dopiero to przykrywamy ziemią, ubijamy porządnie, krzew bym ubiła nawet piętą nogą, żeby nie było żadnych takich przestrzeni powietrznych wolnych, bo te korzenie nie będą tam rosły w eterze. I potem już nie podlewamy, tylko ściółkujemy. Ściółkujemy 5 do 7,5 cm grubości jakoś, czy właśnie kompost, czy liście, czy ziemia liściowa, czy przekompostowany, cokolwiek, ale coś, jakąś próchnicę, najlepiej przekompostowany obornik oczywiście.
A propos jeszcze podlewania. A ja mam 600 metrów ogrodu i cieszę się, że sam nie zakładałem systemu nawadniającego, bo robiłbym to na pewno całe lato, co weekend, a tak poświęcę ten czas rodzinie. Super wydane pieniądze. Pozdrawiam Was gorąco.
Jak najbardziej. Jeżeli nie macie Państwo możliwości, to i tak trzeba to zrobić, bo zaoszczędzicie sobie kupę czasu.
Pani Ula, witam. Mam pytanie. Jaką posadzić rzodkiewkę, odmianę? Bo wiosenna się skończyła i chodzi o to, żeby nie sparciała, a ja mam podlicznik wody.
Żadną.
Rzodkiewka. Jak się robi ciepło, to moja babcia mówiła, to już wszystko idzie w liście, to nic z tego
dokładnie.
Nie będzie.
Dokładnie. Rzodkiewka lubi chłodno, również wtedy lepiej rośnie, nie jest atakowana przez na przykład pchełki, bo przecież tak jak mówimy, zawsze te liście też warto wcinać, nie tylko samą rzodkiewę. Rzodkiewki sadzimy wczesnym latem, wiosną i może potem jeszcze na jesień można się pokusić, ale tak jeszcze, żeby ona zdążyła jednak do czegoś dojść, także może późnym latem. Nie ma sensu robić tego teraz, bo ona nie będzie dobrze rosła. Zawsze będzie taka włóknista, sucha w środku i nie polecam. Trzeba teraz uderzyć w odmiany, w uprawy, znaczy się, które teraz dobrze rosną.
Pan Radek z Lęborka pyta, a mnie ciekawi, na jak długo nastawić nawadnianie kropelkowe dla ogórków gruntowych. Miałem nastawione 2 razy dziennie po kilka minut i zaczęły żółknąć liście. Nie wiem, czy od słońca, czy od ilości wody.
Podlewać tylko wtedy, kiedy jest sucho i zostawić lepiej na kilka godzin, ale rasa porządnie. Nigdy nie podlewać codziennie, jeszcze w dodatku 2 razy po parę minut, jest masakra, bo ta górna warstwa ziemi zamieni się w bagno, tak? I nigdy nie przejdzie też za głęboko, więc ta górna warstwa ziemi zrobi się również taką pokrywą martwą, bez żadnych bakterii tlenowych, tam będą tylko takie, to jest źle. Podlewajmy rzadziej, ale na dłużej niż często, a króciutko.
Pani Bożena, pani Kasiu, czosnki kwitną cudnie, przeżyły majowe mrozy. Co dalej? Zostawić na zimę czy wykopać? Pozdrawiam.
Czosnki, tak, faktycznie zostawiamy. Czosnków nie wykopujemy, czosnki są nieproblematyczne, to są super ekstra rośliny. I właśnie chciałam powiedzieć, że jechałam wczoraj, byłam w Sopocie, zresztą dzisiaj też byłam w Sopocie rano. I były czosnki, piękne czosnki na drodze. Panie Tomaszu, to jest, nie, jaka to jest ulica tam, ta główna ulica
Niepodległości,
Niepodległości, tak, jak już się podjeżdża, to jest na wysokości hipodromu.
Tam się pojawiły takie miniklombiki, w wielu miejscach pojawiły się takie miniklombiki, bardzo
ładne,
wzdłuż Niepodległości.
To znaczy, te one wyglądają z samochodu w sumie tak, jakby przerastały przez trawę i w sumie mogą i przerastać przez trawę, dlatego, bo one mają bardzo nieozdobne liście, czosnki, ale jakaś taka duża odmiana, fajna, nie wiem, czy to jest, no nie wiem, dużo jest różnych odmian czosnków, ale fajnie to wygląda, same ze sobą rosną, no niestety widzi się jednak, jeśli się wjeżdża do Sopotu, już właśnie na wysokości tego hipodromu, no bo to już początek Sopotu Żabianka, już widać inną zieleń. Naprawdę pięknie. Również żeśmy wczoraj spacerowali koło, pierwszy raz się przyznam, że byłam w Sopocie na dworcu nowym. Też ładne obsadzenia i brzuski do Renbos, tak naturalnie bardzo.
Bo to są inne brzuski, to nie są takie zwykłe brzuski,
nie,
prawda?
To
bo
jest
one wcześniej miały te gałęzie i mają, są bielsze jakby takie.
To znaczy to, że one mają gałęzie od dołu, to wystarczy po prostu przyciąć brzozę w jej bardzo wczesnym stadium życia i ona się rozgałęzi. To jest tak zwana forma wielopienna, która zawsze wygląda o wiele bardziej naturalnie niż takie cokolwiek na patyku, tak? Także one są piękne, po pierwsze dlatego, że wyglądają naturalnie, bo są wielopienne, a po drugie, bo faktycznie mają inną korę. One są bardziej białe, bo to nie jest brzoza, to nie jest Betula pendula, która rośnie u nas wszędzie w lasach i tak dalej, tylko to jest brzoza pożyteczna, Betula utilis i jeszcze w dodatku to jest odmiana Dorenbos. Bardzo polecam, bardzo piękna roślina. Szczególnie jeżeli rośnie w formie wielopiennej, to wcale to nie jest, nigdy w życiu nie dorośnie do takich wielkości jak normalne nasze brzozy. I jeszcze w dodatku troszeczkę ma inne liście. Ma troszkę dłuższe, lancetowate liście. Pięknie przebrawiają się na jesień. Uwielbiam tą roślinę.
To ja się im przyjrzę dokładniej. A teraz pytanie od pani Anetki. Dzień dobry. Jeżeli na liściach pomidorków koktajlowych zauważę zmiany, co robić?
Napisać, jakie to zmiany. Jeżeli będą na przykład przebarwienia, to co innego. Jeżeli będą szkodniki, to co innego. Także no to zależy, bo to będzie milion różnych, że tak powiem, zmian. Mogą być kropeczki, może być jakiś ciemny kolor pod spodem. No może być dużo różnych zmian. Kontrolować.
Kontrolować. Pani Terenia pisze, pani Kasiu, to jest naście róż. To rozumiem, że to przez tego, jak on się nazywa, ten pędowy pożeracz.
Tak, brudownica pędówka.
Podobno ten szkodnik zimuje w ziemi. O róże bardzo dbam, są odżywiane pokrzywą, kompostem itp. Stare liście zawsze zbieram, a tu takie coś się przypomniało. Tragedia.
Ja jeszcze myślę, że jeżeli one zimują w ziemi, to trzeba by tą ziemię porządnie przekopywać. Dosyć często dookoła tej róży przekopywać i może to ich je, że tak powiem, powstrzyma. I wiem, że są jeszcze specjalne nicienie, które też można kupić jako naturalną, biologiczną broń właśnie na takie coś. Wzburzać tą ziemię.
Teraz wiadomości dla wszystkich storczykolubnych. Pani Krystyna pisze, my mamy 9 storczyków. Mój mąż raz w tygodniu robi im kąpiel w brodziku i pięknie kwitną kilka razy w roku. Pozdrawiam serdecznie.
Brodziku, proszę. Bardzo słusznie.
Pani Hania pyta.
Dziękuję, również pozdrawiam.
Witam. Moją ulubioną parę posadziłam żywopłot z grabu. Jeszcze nie obcięłam. Czy jeszcze mogę podciąć, żeby lepiej się ukorzeniły? Pozdrawiam serdecznie.
Jeszcze pani posadziła kiedy? Tej wiosny?
Posadziłam żywopłot z grabu, ale kiedy to nie...
No to pewnie teraz posadziła pani żywopłot z grabu. To znaczy mam nadzieję, że jeszcze do momentu, kiedy te liście się rozwinęły porządnie, ale jak najbardziej ciąć. Ciąć 1/3 do połowy. Spokojnie.
A bardzo ciekawe pozdrowienia mamy. Myślę, że musimy je przeczytać. A ja pozdrawiam mojego przemiłego sąsiada, który utrudnia moją ogrodową pasję i który wezwał dziś straż miejską, jak zobaczył u mnie koperek w ogrodzie. Krzysiu, kocham cię. Panie Krzysiu,
nie wiem,
no po
co
takim...
mam powiedzieć. Po pierwsze, żal mi tej straży miejskiej, że zawsze ich wołają na każde nie wiadomo co.
Ludzie się potrafią pokłócić o pietruszkę, ale tak się mówi, albo grać o pietruszkę na przykład mecze.
Koperek. Nie wiem, może ten pan myślał,
Krzysztofie,
że to jest
nie lubi pan koperku?
Straszne. No nie wiem, nawet nie przychodzi mi do głowy.
Zapach i smak lata dla mnie.
Ach.
No dobrze.
Ja mam sąsiada, który mi, bo niestety dzielę z nim na pół staw i mi regularnie wypompowuje staw właśnie takim dwoma nawet strażackimi.
Ale przecież ja biorę tylko ze swojej połowy.
Tak, on bierze ze swojej połowy, już, żeby jeszcze podlewać tam swoje uprawy, to nie ma sprawy, ale jakieś dziwne rzeczy, no już nieważne. Takie życie.
To jeszcze jedno pytanie storczykowe od pana Krzysztofa. Czy do wody kąpieli dla storczyków można dosypać popiołu z drewna? No niby
tak. Potas. No tak, 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 bo to jest przecież potas, tak, tak.
Proszę o informację dotyczącą piwonii. Posiadam w swoim ogrodzie bardzo piękną odmianę piwonii. Co roku wiosną widzę bardzo dużo pąków, ale niestety zakwita tylko mała ilość. W tym roku na 12 pączków zakwitnie tylko 5. Pozostałe 7 nie rozwinęły się i są bardzo malutkie. Pozdrawia pani Maria.
Pani Mario, czy pani Maria pisze, że je dzieliła?
Pani Marianie pisze, że je dzieliła.
Dobrze, jeżeli jest aż tyle pędów na jednej roślince to i nie wszystkie zakwitają, to znowu może sobie po prostu nie radzą. Pani Mario, jeżeli one już w tym roku zakwitną, teraz nic nie zrobimy przez ten moment. Niech one sobie teraz spokojnie odkwitną, zakwitną, przekwitną. Potem wszystkie pędy kwitnące trzeba by było przyciąć nad ziemią. I te niekwitnące również. I można by było na jesień pomyśleć o tym, żeby ją podzielić. Bo one niestety, jedne niestety trzeba dzielić. I bardzo często rośliny, które mają już za duże korzenie, bryły korzeniowe, za duże karpy, za dużo liści, one już przestają właśnie kwitnąć. I posadzić też w słonecznym miejscu, również troszkę podkarmiać. One lubią takie bogate raczej, taką glebę bogatą w humus, powiedzmy.
Pani Katarzyna swoim patentem się dzieli. A ja w czasie deszczu wczoraj dosiewałam drugą część maciejki. Jak pierwsza pada, pachnie druga, potem trzecia. Pachnie mi do października.
Tak, i bardzo dobrze. Właśnie z maciejką tak trzeba robić, dlatego maciejka szybko niestety przemija, więc cały czas dosiewamy. Cudownie pachnie, bardzo łatwo wschodzi na szczęście. To jest taka fajna roślinka dla ludzi, którzy też niekoniecznie, no może są amatorami ogrodnictwa, niekoniecznie są zawodowymi ogrodnikami, ale właśnie tutaj dobrze pani mówi o tym, żeby wysiewać coś kilka razy w sezonie. I ja też bardzo bym państwa prosiła, żebyście wysiewali kilka razy w sezonie, na przykład w warzywniku sałatę, bazylię, rukolę, szpinak może nawet i marchewkę. Marchewkę można wysiewać nawet 3 razy, spokojnie. Nawet i może więcej, bo jeszcze można pod koniec lata, jesienią wysiać marchewkę, która będzie nam plony dawała w marcu, jak tylko śniegi zejdą. Także wysiewajmy częściej, zjadajmy małe warzywka w warzywniku. Nie czekamy, aż będą rozmiarów ogromnych, tylko cieszmy się z tego, z takich malutkich baby roślinek i baby leaves i baby carrots, bo są o wiele zdrowsze. I potem następna sukcesja. Także ja myślę, że tak jak pani tutaj pisze, co 3 tygodnie, tak? Czy pani napisała co ile tygodni?
Już patrzę, gdzie jest tutaj, gdzie się schowało złośliwie. No, straż miejska. A, już tak. W czasie dosiewała drugą część maciejki. Nie ma, że tak powiem.
No, co trzy tygodnie spokojnie można by było dosiewać i maciejkę, i listki, i sałatki, i bazylię, i takie tam.
Pani Joanna pisze, witam, w moich storczykach są wełnowce. To dopiero udręka.
Wełnowce, tak. Tak, to przypomniały mi się czasy. One są ogólnie na takich roślinach uprawianych wewnątrz i w oranżeriach, i w domu. To niestety tylko ciężka praca z wacikiem. Ja tam zawsze zmywałam z liści po prostu to wszystko, wyciągałam pomiędzy, bo to jest ciężka sprawa, ale to jest, no jeżeli chemicznie nie chcemy tego opryskiwać, to jest jedyne wyjście, ale można to kontrolować właśnie przez po prostu utrzymywanie tych liści w czystości, ale to jest masakra, to współczuję.
Tutaj gdzieś o czerwonym chrząszczu, ale gdzie to się schowało, ten chrząszcz czerwony? Już za chwileczkę do niego dojdziemy. O, już jest. Pani Kasiu, czy da się wytępić czerwonego chrząszcza z lilii tylko ręcznie? Pozdrawia
tak,
pani Bogumiła.
Tak, bo zazwyczaj ja też mam taki sam problem, one są wszędzie. Ale musimy kontrolować. Jak tylko zobaczymy na liliach dziureczkę, że już została skasowana przez takiego chrząszcza gdzieś na jakimś
listku. Dzień dobry, to ja posiadam takie dziureczki.
Tak, tylko że to trzeba szybko się zorientować z tymi dziureczkami. I też sobie zajrzeć pod listka. Tu i tu kupeczka taka czarna będzie, bo one robią takie czarne kupeczki. I zazwyczaj, drodzy państwo, to jest 1 lub 2 chrząszcze. Tego to nie jest jakaś plaga. Ale trzeba bardzo ostrożnie. Nie rzucamy się na tą lilię, dlatego, bo jak dotkniemy tej lilii, to on natychmiast nam spadnie i my go zgubimy. On potem, my będziemy sobie czytać gazetę przed telewizorem, a on wtedy to zauważy przez okno i on sobie wyjdzie na tą lilię z powrotem. Także ja wtedy bardzo delikatnie podchodzę do lilii od dołu. No to trzeba kucnąć albo usiąść na ziemi, żeby zajrzeć od dołu, bo one zazwyczaj są albo na pędach, albo na blaszkach liści od dołu. Więc trzeba by było zajrzeć, gdzie on jest, podłożyć rękę tam, gdzie on jest i tylko dotknąć tej lilii, żeby on spadł i wtedy go zamordować nikczemnie.
No to chrząszczu, po tym, co usłyszałem dzisiaj w Radiu Gdańsk z ust Katarzyny Bellingham, uważaj na siebie, bo ja będę cię tropił, aż wytropię, bo zrobił mi po prostu sito, jak szczotką drucianą.
No tak, ale zazwyczaj to naprawdę nie jest dużo chrząszczy, to jest jeden, także przykro mi, ale...
A to jeszcze mamy przykry temat, ale musimy się połączyć w bólu. U mnie niestępowo 1 i po
Jejku,
paprykach.
Naprawdę?
No, bo w Malborku były 2 stopnie, to od synoptyków widziałem. Oh my God. I to na wysokości 2 metrów, a tu 1 stopień po paprykach. No.
Ale to ostatniej nocy?
Z piątku na sobotę tak było. Sobotni poranek był lodowaty po prostu.
Jejku.
To o tej porze roku już się nie zgadzamy się na takie temperatury. Nie ma naszej zgody.
Ale wiecie co, mój mąż zawsze mówi, Andrzu, on mówi, że on się wcale nie zdziwi, jak nawet i w lipcu będą przymrozki. I kurczę, żeby to się nie zdarzyło.
W takim razie, dlaczego mi nigdy nie kwitnie pięknie ale co nie kwitnie pani Ninie z Rumi, nie kwitnie Piwonia, no to może jest ta sama przyczyna, o której była mowa, że...
Może być taka przyczyna, może być również taka przyczyna, że Piwonia naprawdę potrzebuje dużo słońca i bogatej gleby. Dużo słońca, bogatej gleby i dużo wody.
No i pytanie, które się pojawia co jakiś czas i będzie się pojawiało, bo ta roślina w końcu jest od początku świata, a do końca świata nie wiemy jak długo.
Skrzyp!
Jakby ten skrzyp polny.
Dobrze, jakby tępić skrzyp polny.
Pogodzić.
To jeszcze raz powiemy o skrzypie polnym, bo to jest faktycznie roślina, która jest wszędzie, jak się jedzie. Wczoraj jechałam pociągiem, SKM-ką do Sopotu i tam na tych nowych nasypach, jeżeli tam państwo jeździcie, to możecie rzucić okiem. To są same piórka właśnie skrzypu, takie delikatne, zielonkawe. To nie jest trawa, tylko jest skrzyp, 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 wszędzie go pełno. No powiem szczerze, że właśnie na takich świeżych nasypach, w ogrodach, które zostały niedawno przekopane, czy przez koparkę, czy ręcznie, w miejscach takich pobudzonych i oczywiście na terenach, które mają no, taką dosyć kwaśną glebę, ten skrzyp bardzo lubi rosnąć. On się lubi obudzić na przykład. Nie wiem, może akurat państwo macie nowy ogród, mieliście jakieś prace, czy dom budowany, mieliście jakieś prace, prace ziemne, że tak powiem, roboty ziemne, jak to się u nas mówi, to wtedy ten skrzyp może przez kilka lat być problemem, ale on naprawdę się uspokoi. Myśmy mieli taki problem w naszym ogrodzie ziołowym. Ten skrzyp obudził się, jak żeśmy mieli budowę. W ogrodzie ziołowym nam pięknie wyrastał przez żwir. No i myśmy przez te 5 lat go po prostu, jak żeśmy go zobaczyli, to żeśmy go usuwali. Wtedy można z niego robić piękną gnojówkę, można robić pukanki do włosów, można robić milion z nim rzeczy. Nie ma sensu go opryskiwać, dlatego, bo skrzyp nie ma liści, więc jego nie zabijecie. Już to było próbowane nieraz przez dużo mądrych tęgich głów i to się nie udało. Także on powoli wam zaśnie prawdopodobnie z powrotem, ale na pewno fajnym pomysłem byłoby użycie wapna dolomitowego, aby na zimę bardziej, jesień, zima, wczesna wiosna, żeby tą ziemię troszeczkę odkwasić. Dlatego, bo to na pewno go też osłabi.
W takim razie mam bardzo dobrą wiadomość. Halo niestępowo, halo niestępowo, halo posiadaczka albo posiadacz padniętych papryk. Pan Tomek, nasz hodowca papryk, solidarnie. Podzielę się papryką z niestępowem.
I to jeszcze dobry człowiek, dobre serce, fantastycznie.
Także ja po audycji
ale tam
nawiążę
tych papryk, a to
kontakt
takie
z panem Tomkiem, zapytam w jaki sposób można państwa ze sobą umówić, żeby w miejsce tych padniętych papryk pojawiły się wyhodowane przez pana Tomka.
No ja również zapraszam do siebie, gdybyście państwo mieli ochotę, bo ja jeszcze mam papryki u siebie,
zostało
mam
coś?
Również pomidory, mam jeszcze troszeczkę cukiń. Wprawdzie w najbliższą sobotę, w 10 czerwca mam warsztaty, na które też serdecznie zapraszam, bo jest kilka wolnych miejsc. Praktyczny ogrodnik, tak warsztaty się nazywają. Generalnie troszeczkę wszystkiego przerabiamy, ale gdyby... Ja mam znowu dużo papryczek ostrych, więc jakbym mogła tam dopomóc od strony ostrej, jakieś jalapeno i tak dalej, to też dopomogę.
Tutaj nasza słuchaczka stała, bo tak się podpisuje, pisze a propos chyba pana Krzysia, który wezwał Straż Miejską do koperku. Pewnie myślał, że to konopie. Powinien sąsiad trochę się doszkolić, pisze stała słuchaczka.
No wiem, no pewnie, że myślał, że to konopia, też już o tym pomyślałam, ale już to jest po prostu, aż płakać się chce.
I ostatnie pytanie w takim razie błyskawiczne, to dotyczy wielu osób, ale pyta pani Joanna. Ratunku, tabuny nagich brązowych ślimaków atakują działkę, co robić?
Zbierać.
I co dalej? Deportacja.
Bardzo daleko wywozić na jakieś nieużytki, wysyłać w paczce do cioci w Krakowie, albo, no to już zależy od państwa, że tak powiem, sumienia. Można...
Ja deportuję ślimaki.
Można je napoić piwem, że tak powiem. To są takie, no przede wszystkim jak je złapać,
ta metoda,
tak?
Metoda z piwem jest, spotyka, że miseczkę wkopujemy i wlewamy
tak,
tam piwo.
Tak, one tam same wpadają. Ale przede wszystkim, no tutaj tak troszkę się śmiejemy z panem Tomaszem, ale oczywiście sprawa jest poważna i one przede wszystkim są w ogrodzie w nocy, wieczorem, więc też państwo nie będziecie w nocy, wieczorem biegać po te ślimaki, bo to tylko ja jestem taka nienormalna, że tak robiłam, ale możecie na przykład podczas dnia ułożyć u siebie w ogrodzie jakieś dachówki, czy jakieś takie płaskie kamienie chłodne, czy nawet takie doniczki terakotowe, czyli gliniane, odwrócone do góry nogami i one się zbiorą pod tym w ciągu dnia, bo one się chowają tam.
Potem wygarnąć
i potem tak, to odwrócić, zdjąć wszystkie te ślimaki i wtedy je deportować.
Musimy kończyć, ale jeszcze pan Staś, potwierdzam, że z piątku na sobotę było około 4:00 nad ranem, był przymrozek w Przodkowie.
To proszę patrzeć na te pomidory. Jeżeli one będą miały fioletowe, przebarwione łodygi i lisie, to może za parę dni dopiero wyjść, to może być wtedy niedobór fosforu i trzeba to uzupełnić.
Katarzyna Bellingham powróci za tydzień. Dziękuję
bardzo. Do usłyszenia.